Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa powitania i gest powitania. Myślę tutaj o klatkach, ale umówmy się, że to jest rzeczywiście bardzo wielkie zobowiązanie. Wielkie zobowiązanie i postaram się z pokorą jakoś przyjąć i jednocześnie wykorzystać. Przede wszystkim nie dla, mam nadzieję, uchwały swojej, ale pożytku duchowego i waszego, no ale przede wszystkim także i mojego, bo głosząc Słowo Boże, nigdy nie uważam tak, że to się głosi dla kogoś. Tak naprawdę to głosi się dla siebie, a potem niektórzy korzystają z tego. Bo tak jak już wcześniej na innej mszy świętej ksiądz proboszcz zaznaczył, że właściwie najważniejsze jest to, żeby się dzielić tym, czym człowiek sam żyje. I wtedy może innych podprowadzić do tego wielkiego i wspaniałego gestu, jakim jest gest spotkania z Panem Bogiem. Bo ten gest wyciągniętych dłoni Pana Boga już jest. Za każdym razem. Kiedy tylko będziemy myśl nasza wejdzie w tym kierunku, to już wtedy gest Pana Boga jest już od razu wcześniejszy. Nawet wtedy, kiedy ja pomyślałem. Czasami jest to szalenie trudno do wytłumaczenia i szalenie trudno do przyjęcia, bo człowiek zawsze ma mentalność jednak swoją, tutaj na ziemi, która polega na tym, że ja nie jestem taki wyrywny, żeby być dla drugiego człowieka, być taki życzliwym, zwłaszcza jeżeli on nie jest życzliwy dla mnie. I bardzo często człowiek przekłada swoją mentalność na mentalność Pana Boga. Aha, czyli Pan, to ja już jestem grzesznikiem? Nie, to Pan Jezus na pewno we mnie tak nie zaufa. Pan Jezus na pewno mi jakoś nie chce zaufać. Pan Jezus na pewno mnie też traktuje tak troszeczkę na dystans. I zresztą ślad tego widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Pamiętacie, prorok udaje się do Jessego, szuka tego, zresztą udaje się za, można powiedzieć, natchnieniem Bożym. Udaje się do Jessego i chce namaścić kogoś w imię Boga. A więc jak myśli prorok? Prorok, zaznaczam, człowiek wierzący, praktykujący, modlący się. I jak on myśli? Myśli od strony zewnętrznej. I oto Bóg nam przypomina, tak, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. I wielka lekcja pokory dla Samuela, który jednak uczy się tego. Uczy zresztą, wie Pan, kto zna Księgę Samuela, widzi, że właściwie ten człowiek od małego, jak Heli się nim zajmował, uczył się tego, jak rozumieć słowa Pana Boga. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. I okazuje się, że jest człowiekiem starszym i znowu to jakoś nie wychodzi. I w pokorze swojej przychodzi dalej, idzie dalej i chce się uczyć. I to jest coś bardzo pięknego, jeżeli człowiek chce się uczyć myśli Pana Boga. Czyli co Pan Bóg planuje dla mnie, jak On chce zaplanować dla mnie moje życie, a nie jak ja chcę zaplanować swoje życie. I myślę, że między innymi rekolekcje właśnie temu służą. Ja mam swoją koncepcję życia, a Pan Bóg chce mnie powołać w inny może sposób. Ja mam swoje plany, tak jak Maryja, ale jak Maryja, dobrze by było powiedzieć, ale niech mi się stanie według Twojego słowa. Oczywiście nikt z nas nie może patrzeć tak jak Bóg, bo nie jesteśmy, czasami mówimy, nie jesteśmy Duchem Świętym, chociaż może ksiądz proboszcz to ma takie wyjątkowe zdolności, ale ja nie mam takich zdolności. Natomiast nikt z nas nie może patrzeć właśnie w głąb serca. Ale proszę pamiętać, że o ile nie możemy patrzeć w głąb serca, Pan Bóg czasami uzdania na przykład biskupa miejsca, uzdania do tego, że może rozeznać, czy ten człowiek należy, czy tego człowieka należy święcić, czy nie. I ma taką łaskę od Pana Boga. Ale taką łaskę, powiedzmy sobie, rozeznawania, każdy z nas ma we własnym sumieniu. I teraz problem cały polega na tym, żeby tak się wsłuchać to, co Bóg mówi, a nie żeby usłyszeć to, co rzeczywiście Bóg mówi, a nie to, co ja dyktuję Panu Bogu. Szalenie trudne, od razu zaznaczam. Ale czy możliwe? Oczywiście, że tak. I niektórzy myślą sobie tak, nie, ja nic nie słyszę od Pana Boga. Dobrze, pierwsze pytanie podstawowe takie. Ile na modlitwie słuchasz Pana Boga. Nie pytam, ile się modlisz. Ile na modlitwie słuchasz Pana Boga? Proszę zauważyć, że większość czasu modlitwy to jest dyktowanie Panu Bogu, to i to powinieneś zrobić. Albo tak i tak powinieneś ułożyć życie moje, czy mojej rodziny i tak dalej. Lub mam do odmówienia tyle i tyle, więc Panie Boże, załatwiliśmy sprawę. Otóż pamiętajmy, że człowiek może się wsłuchać to, co Pan Bóg mówi, pod jednym zasadniczym warunkiem, że chce Go słuchać. A zatem niektórzy, zwłaszcza tu zachęcam do tego i myślę, że to jest taki najpiękniejszy czas, z tego co wiem, w najbliższy czwartek będzie też tutaj przedłużona adoracja, a więc czas, kiedy będzie można być przed Panem Bogiem nie dlatego, że muszę być, to po pierwsze, ale po drugie dlatego, że nie muszę Panu Jezusowi tłumaczyć. Czasami rzeczywiście warto jest przyjść na przykład na adorację Najświętszego Sakramentu i tylko być. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Chcę się nauczyć Twojego myślenia, chcę się nauczyć Twojego mówienia do mojego serca. Chcę słyszeć Twój głos. Nawiasem mówiąc, jest taki moment, gdzie w Piśmie Świętym, w Ewangelii, gdzie Pan Jezus nie mówi. Kiedy to jest? Proszę sobie przypomnieć, to jest czas spotkania Pana Jezusa z Herodem. Pan Jezus się nie odzywa do tego człowieka, mimo że Wielki Piątek jest dla wszystkich. Czyli wszystkim chce dać swoje ciało, duszę. A jednak nie odzywa się do niego. Dlaczego? Dlatego, że Herod zabił sumienie. Chodzi oczywiście o Jana Chrzciciela. Zabił sumienie. Pan Bóg już nie miał jak mówić do niego. I dlatego też zachęcam do tego, żeby przyjść i w otwartości swojego sumienia, bo każdy z nas, każdemu sumienie działa, jeśli chyba, że w sposób świadomy i dobrowolny zabił sumienie i nie chce się leczyć, żeby sumienie rzeczywiście zaczęło funkcjonować. I wtedy rzeczywiście Pan Bóg ma problem. Natomiast, no nie mówiąc już, że my mamy problem. Natomiast chodzi o to, żeby właśnie wtedy słuchać Pana Boga. Słuchać i rzeczywiście próbować ten głos Pana Boga odczytać we właściwy sposób. Są na to rozmaite metody i mogę tylko powiedzieć, podpowiedzieć, że trzeba do tego jednak, jeżeli mamy się kształcić w tej dziedzinie, to dobrze by było jednak czytać i odpowiednie książki duchowe, czy nawet bardzo dobrym znakiem, taką formą pobożności jest na przykład czytanie świadectw, czy słuchanie ludzi, którzy mówią, jak oni przeżywają swoje spotkanie z Panem Bogiem. I też jest następny punkt, mianowicie słuchanie tych, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia w sprawie duchowej, w sprawie relacji z Panem Jezusem. Myślę, że każdy z nas spotkał takich ludzi w swoim życiu. Jeśli nie spotkał, to znaczy, że za słabo szuka, bo tacy ludzie są. I uwierzcie mi, są obok nas. Dlaczego? Bo Pan Bóg nas bardzo kocha. I jak nie może dostać się do nas, czasami wprost i bezpośrednio, to czasami podpowiada nam. I tutaj bardzo mi przykro, że to muszę powiedzieć, ale tak jest. Żona dla męża, mąż dla żony, to najczęstszy sposób dostania się Pana Boga do serca i sumienia. Ja wiem, że to czasami w małżeństwie jest trudne to do uwierzenia, ale tak jest. Dlaczego? Otóż dlatego, że wy żyjecie w sakramencie małżeństwa. I na pewno Pan Bóg między innymi taką drogę wymyślił do waszego serca. Idźmy dalej. Dzisiaj chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że to, żeby odczytywać swoje sumienie dobrze i to, co Pan Bóg mówi do mnie, trzeba też słuchać proroków naszych czasów. Chciałem Wam wspólnie razem przez ten czas rekolekcji w sposób szczególny przyglądać się. Jest wiele słów, które mówił błogosławiony Jan Paweł II, ale te były dla mnie, jako tego, który mieszkał wówczas i mieszka nadal w Warszawie, były dla mnie bardzo mocne. Myślę tutaj o 1991 roku, o homilii na Agrykoli. Wydaje mi się, że to dla mnie to było bardzo mocne słowo I myślę, że trzeba byłoby właśnie to wziąć jako takie szczególne wołanie Jana Pawła II do Warszawy, czyli do tych wszystkich, którzy tworzą tę Warszawę w ten czy w inny sposób. Dlatego chciałem tutaj o tym powiedzieć i zaprosić właśnie do takiej refleksji. Dzisiaj tylko, można powiedzieć, malutki wstęp. Chodzi o to, że w 1991 roku Jan Paweł II, kiedy był w Polsce, mówił o 10 przykazaniach. W rozmaitych miejscowościach Polski, pamiętamy, zaczął od Koszalina. I tutaj w Warszawie, że tak powiem, zakończył na tym najważniejszym przykazaniu. Bo rzeczywiście to jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. I Ojciec Święty mówi, dobrze, iż wypada nam to podstawowe przykazanie, przypominam, przykazanie miłości, rozważyć właśnie w Warszawie, stolicy Polski, która od stuleci była widownią wielkich wydarzeń w dziejach narodu. I na początek mówi papież o tym przykazaniu. Przykazanie miłości ogarnia sobą wszystkie przykazania dekalogu i doprowadza je do pełni. Moi drodzy, wszystko to, co chcemy mówić z ambony, musi i powinno być, zaznaczam, musi i powinno być przede wszystkim wielkim głoszeniem Bożej miłości. I tak chcę także te rekolekcje, żeby one szły właśnie w tym kierunku. W kierunku Bożej miłości. Nie zastanawiania się, dywagowania nad takimi czy innymi problemami psychologii na przykład naszego sumienia, tylko doprowadzenia i próbowanie zjednoczenia się z Panem Bogiem właśnie przede wszystkim w Eucharystii. Przyznam się, że ostatnio w piątek jest taka modlitwa w mszale, modlitwa po Komunii Świętej, gdzie jest, modlimy się taką, że daj nam Panie Boże przeżyć tę pełnię zbawienia, którą mamy w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej, którą przeżyliśmy w Komunii Świętej. I doszło do mnie do to, że przecież tyle razy się modliłem, no, okazuje się, że człowiek ciągle powinien się modlić, jeszcze raz modlić i jeszcze raz modlić. Doszło do mnie, że Komunia Święta to jest pełnia zbawienia. Bo na czym będzie polegało zbawienie? Na doprowadzeniu człowieka do spotkania z Panem Bogiem. Czyli ja chcę spotkać się z Panem Bogiem, bo Pan Bóg cały czas chce. I On czeka tylko na moje chcę. Ja chcę i to Jezusowe chcę spotyka się. I to jest radość na całe wieki. Radość niezmącona, radość, która jest i nigdy nie będzie przerwana. I teraz Pan Jezus chce mnie doprowadzić właśnie do zbawienia i już mi daje tę możliwość. Pełnię zbawienia w Eucharystii. Kto z Was będzie potrzebował sakramentu pokuty, oczywiście kapłani będą i będą czekać na to, by przeżyć pełnię zbawienia. Może dla niektórych to jest, można powiedzieć, normalne, że systematycznie żyją w łasce Komunii Świętej. Bardzo się cieszę z tego, ale zapraszam także i tych, którzy gdzieś tam się pogubili. Czasami wiemy, że czas Wielkiego Postu jest takim piękną okazją do tego, żeby rzeczywiście wejść w pełnię zbawienia. I Jan Paweł II przypomina nam o tym, że wszystkie przykazania dekalogu, to przykazanie miłości doprowadza przykazania dekalogu do pełni. Czyli nie można, byśmy powiedzieć, wyjmować sobie tych przykazań, tylko trzeba je przyjąć w pełni. Dlaczego? Bo tylko taka pełnia człowieka może zbawić. A co zbawia? Miłość, łaska Boża. Nie zbawia, tak jak ostatnio przypomniał papież Franciszek, że nie zbawiają przykazania. Ale żeby ktoś fałszywego wniosku nie wyciągnął. Bo tak niestety niektórzy tak powyciągali. Nie zbawiają przykazania. I to jest prawda. Zbawia łaska Boża. Łaska Jezusa Chrystusa. Łaska miłości. Łaska miłosierdzia. To zbawia. Tak, oczywiście, że tak. Że nie zapomnijmy, że do tej łaski zbawienia jest pewna droga. I ta droga wiedzie poprzez drogę miłości. A jakbyś nie wiedział, co to znaczy miłość do Boga, no to przypomnij sobie 3 pierwsze przykazania. Nie wiesz, co to jest miłość do bliźniego, to przypomnij sobie 7 następnych. To jest droga do zbawienia. Więc szukajmy tej drogi do zbawienia właśnie między innymi poprzez ćwiczenia rekolekcyjne. Już na zakończenie. Moi drodzy, moim ulubionym świętym jest święty Ekspedyt. Otóż, gdy pójdziecie do kościoła Najświętszego Zbawiciela, na placu Zbawiciela w Warszawie, tam przy wejściu po lewej stronie jest ołtarz świętego Ekspedyta. Pewnie nie wiecie, kto to był. Otóż ikonografii on jest przedstawiany w ten sposób, że jest w pięknej postaci zbroi legionisty rzymskiego i w prawej ręce trzyma krzyż. Na tym krzyżu jest napis Hodie. Hodie znaczy dzisiaj. A pod nogą ma kruka, symbol w tym wypadku, akurat symbol zła. I tam na tym, przy tym kruku jest napis Kras. Kras znaczy jutro. Dzisiaj i jutro. Otóż pamiętajmy o jednym, że jeżeli będziemy odstawiać zbawienie na jutro, to nic z tego nie będzie. On dlatego ma te znaki, ponieważ kiedy poznał Jezusa Chrystusa, już nie chcę się tam wdawać, cały życiorys, ważne było to, że albo życie w wierze, albo śmierć. I śmierć, albo życie normalne legionisty, bo nie możesz być wierzącym w Chrystusa w legionach. No i on powiedział, że oczywiście, że wybiera Jezusa Chrystusa i jeżeli taka jest ich wola, to śmierć. Dobrze, to zastanowisz się do jutra. Nie, nie, nie. Już się zastanowiłem. Zbawienie jest dzisiaj, nie jutro. A więc jeżeli odłożysz czas zbawienia, czas rekolekcji na jutro i na jutro, no to może się stać tak, jak z wieloma naszymi i modlitwami, i dobrymi uczynkami, i dobrymi postanowieniami, że znowu to będzie jutro, a jak to młodzież mówi, jutro to będzie futro. Więc dlatego też uważajmy na to, żeby nie odłożyć czasu zbawienia, bo ten czas zbawienia jest dzisiaj. To dzisiaj nas Chrystus chce zbawić. Niech Maryja, Matka Najświętsza, ta, która króluje z obrazu tutaj w katedrze, niech będzie naszą wielką pomocą. Matka Boża Bolesna.